Dwa tygodnie temu zaczęliśmy przyglądać się prorokowi Eliaszowi. Zobaczyliśmy, jak Eliasz doświadczył w swoim życiu rozczarowania Bogiem. I zobaczyliśmy, jak to rozczarowanie na niego wpłynęło. Eliasz zwątpił w działanie Boga. Eliasz był zniechęcony i nie chciał służyć Bogu ani żyć generalnie. W końcu widzieliśmy, że Eliasz był też zmęczony. Zatem w jego życiu, w życiu Eliasza, można powiedzieć, pojawiło się 3Z. Zwątpienie, zniechęcenie, zmęczenie. I zobaczyliśmy też, że Bóg nie zostawił Eliasza sobie samemu. Bóg nie zostawił Eliasza pod tym drzewem jałowca czy krzewem jałowca, żeby on tam umarł. Nie, Bóg pomógł Eliaszowi. I pierwsza rzecz, jaką Bóg zrobił, to pozwolił Eliaszowi odpocząć. Pozwolił mu się wyspać i nabrać sił. A drugą rzecz, jaką Bóg zrobił, była taka, że Bóg nie pozwolił mu zostać w tym miejscu, w którym się znajdował. Nie pozwolił mu zostać na tej duchowej pustyni, ale wyprawił go w drogę. Czy też przygotował go do dalszej drogi. I to pokazało nam, że każdy z nas może być takim Eliaszem. Każdy z nas w swoim życiu może doświadczyć rozczarowania Bogiem. Być może takiego rozczarowania doświadczyłaś. Jak Eliasz, jesteś właśnie w takim miejscu zmęczenia, zniechęcenia, zwątpienia. Więc dzisiaj kontynuujemy ten temat i ta historia tutaj umieszczona nie jest przez przypadek, ona jest tutaj umieszczona przez Pana właśnie dla naszego pouczenia, żebyśmy mogli czegoś się z tej historii nauczyć, żebyśmy mogli zobaczyć, prawda, jak Bóg pomógł Eliaszowi i co my możemy zrobić, też jak Bóg może pomóc nam, jeżeli jesteśmy w podobnej sytuacji jak Eliasz. Nie zakładaj, że dzisiaj, skoro dzisiaj nie jesteś w takiej sytuacji jak Eliasz, to że jutro na pewno to ci się nie przytrafi. Pamiętajmy, Eliasz jest tym, który na górze przemienienia stanął razem z Mojżeszem i ukazał się Jezusowi. Eliasz jest jednym z największych proroków, ale widzimy go w jego słabości. Skoro Eliaszowi mogło się to przytrafić, może każdemu z nas, tak? Jesteśmy tylko ludźmi. Więc Eliasz ma się źle generalnie. To już widzieliśmy, to widzimy w tekście. Zwątpił w działanie Boga, w jego moc, jest zniechęcony, nie chce już dłużej żyć. Ma wszystkiego dosyć, jest słaby, duchowo ma się bardzo źle i potrzebuje pomocy. Dlatego przyszedł do góry Choreb, do Bożej góry, do góry, gdzie Bóg dał prawo Mojżeszowi. Eliasz przyszedł w najlepsze miejsce, jakie człowiek może się udać. Przyszedł do Boga. Nie żeby góra Choreb była jakimś Olimpem, że tam mieszka Bóg, ale generalnie to Boże działanie ma związek z tą górą, więc Eliasz udał się tam. Przyszedł do Boga, który jest lekarzem dusz. Kiedy człowiek przychodzi do lekarza, a prawdopodobnie każdy z nas u lekarza kiedyś był, to jakie jest pierwsze pytanie, które lekarz zadaje? Co panu dolega, prawda? Lekarz chce się dowiedzieć, jaki jest problem. Innymi słowy, zadaje to samo pytanie, które Bóg zadał Eliaszowi. Człowieku, Eliaszu, co ty tutaj robisz? Po co przyszedłeś? Dlaczego tu jesteś? Co cię sprowadza? Tak? I ciekawe jest to, że to pytanie zadaje Bóg. Lekarz zadaje to pytanie, ponieważ musi, ponieważ on nie wie, jaki jest problem. On nie zna przyczyny tego pojawienia się twojego u lekarza, ale z Bogiem jest zupełnie inna historia. Bóg zna nas na wylot. Bóg wie, co się dzieje w naszym sercu. Czy Bóg wie, co się dzieje z Eliaszem, prawda? To nie jest dla niego żadna tajemnica, ale Bóg zadaje mu to pytanie jakkolwiek. Co tu robisz, Eliaszu? Bóg wiedział. Eliasz nie musiał nic mówić, ale Bóg zadał mu jednak to pytanie. Bóg potraktował Eliasza podmiotowo, a nie przedmiotowo. Dzisiaj często ludzie narzekają na tą służbę zdrowia, ponieważ lekarze traktują ludzi przedmiotowo, traktują swoich pacjentów przedmiotowo. Następny. Jaki problem? Recepta, prawda? Następny, następny. A nie, Bóg zniża się do Eliasza. Bóg pochyla się nad Eliaszem i wysłuchuje go, mimo że wie, jaki jest problem, że ma doskonały ogląd całej tej sytuacji, ale Bóg traktuje go jak człowieka. Widzi go w jego słabości i poświęca mu swoją uwagę. Traktuje go jako człowieka, który ma godność, traktuje go jako osobę noszącą obraz i podobieństwo swojego Stwórcy. Eliasz miał bardzo ciężki czas w swoim życiu, a Bóg, ten wielki Bóg, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co w nich jest, nie spojrzał na tego biednego Eliasza, tego robaka, można powiedzieć, z góry, z wyższością, z pogardą. Jakiś problem ma. Ten wielki Bóg okazał Eliaszowi swoją troskę poprzez to, że okazał mu zainteresowanie, poprzez to, że zadał mu to pytanie. Ten wielki Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, okazał zainteresowanie temu małemu człowiekowi, który jest słaby, który ma dosyć wszystkiego. Ten wielki Bóg okazał zainteresowanie swojemu słudze i właśnie taki jest Bóg. On jest wywyższony, jest nad niebiosa, ale z drugiej strony jest blisko każdego z nas. Wie dokładnie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I jest też mowa o Chrystusie, że On wszystkiego doświadczył, prócz grzechu, więc wie, jak nam pomóc. Ponieważ jest blisko. Więc Bóg okazuje zainteresowanie Eliaszowi, ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. W jaki sposób ten Bóg okazuje zainteresowanie, że swoją troskę Eliaszowi, ponieważ to nam bardzo wiele mówi o Bogu. Pewnego razu byłem u lekarza i dostałem lekarstwo, ale po tygodniu ktoś do mnie zadzwonił. Przedstawił się, nie wiem, nie miałem pojęcia, kto to dzwoni, ale po chwili wszystko stało się jasne. To zadzwonił ten lekarz, żeby się dowiedzieć, czy lekarstwo, które przepisał, pomogło. Więc byłem zdziwiony. Nigdy wcześniej lekarz nie dzwonił do mnie, żeby sprawdzić, czy lekarstwo zadziałało. Okazało się, że lekarstwo nie zadziałało, więc on zaprosił mnie do siebie. Już nie musiałem płacić za tą wizytę. Zaprosił mnie do siebie, powiedział, że przepisze nowe lekarstwo, które na pewno już mi pomoże. Więc to było zaskoczenie dla mnie, tak? W jaki sposób mnie potraktował. Ale tak samo Bóg potraktował Eliasza. Prawda? Zadał mu pierwsze pytanie, Eliaszu, co tu robisz? Eliaszu, dlaczego tutaj jesteś? Co ci dolega? Zastosował lekarstwo, ale po zastosowaniu zadaje po raz drugi to samo pytanie, żeby sprawdzić, czy to lekarstwo zadziała. Eliasz odpowiada w ten sam sposób, lekarstwo w pełni nie zadziałało, więc Bóg daje drugie lekarstwo. Więc Bóg nie zostawia Eliasza w pół drogi, z niezałatwionym problemem, z nierozwiązanym problemem. Bóg potraktował Eliasza całościowo i pomógł mu w jego, można powiedzieć, w całym problemie. Bóg był z nim i przy nim, ponieważ On jest właśnie Bogiem, który jest lekarzem dusz. Bóg potrafi się pochylić nad człowiekiem, nad swoim stworzeniem, I uleczyć. Można powiedzieć, że Eliasz, nie wiem, czy zamierzał, idąc na tą Bożą Górę, na Horeb, trafił w ręce, można powiedzieć, najlepszego specjalisty, w ręce Boga. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, który doświadczył rozczarowania Bogiem, to zrób to samo, co zrobił Eliasz. Udaj się do Boga. My często, jak jesteśmy czymś rozczarowani, to porzucamy, to uciekamy od tego, a Eliasz zrobił dokładnie odwrotnie, on udał się do Boga. Poszedł do Boga, do Bożej Góry, poszedł, żeby z Nim rozmawiać. Więc jeśli jesteś chrześcijanem, który jest rozczarowany Bogiem, czy doświadcza tego samego, co Eliasz, to udaj się do Boga, ukryj się u Niego, w Jego, może powiedzieć, pieczarze, w Jego ramionach, przyjdź do Boga. Przyjdź do lekarza, którego posłał Ojciec, przyjdź do Jezusa Chrystusa, a On zajmie się z Tobą we właściwy sposób. To jest taka zachęta odnośnie Boga, ale wróćmy do Eliasza. Więc 2 tygodnie temu widzieliśmy, że problemy Eliasza wynikały z rozczarowania, jakie doświadczył. No, nie poszło tak, jak tego oczekiwał z Izabel. A oczekiwał, że prawdopodobnie Izrael się nawróci do Boga, że wszystkie ołtarze zbudowane dla fałszywych bogów, dla bożków zostaną usunięte, że po tym jak Achab doświadczył, znaczy zobaczył to, tych 450 proroków Baala zostało zabitych, że ta wieść, że jak dotrze do jego żony, to wtedy ta żona padnie na kolana być może i się upamięta i też wróci do Boga. Ale tak się nie stało. Raczej otrzymał groźbę, że zostanie zabity. Więc mówiliśmy o rozczarowaniu, ale nie zobaczyliśmy, czy nie było tego, nie było widać, co było źródłem, co było korzeniem problemu, czy tego rozczarowania. I dopiero ta odpowiedź, której udziela Eliasz na pytanie zadane przez Boga, pozwala nam wejrzeć, można powiedzieć, w Eliasza i zdiagnozować i zobaczyć, jaka jest przyczyna lub jakie są przyczyny jego problemów. Eliasz dwa razy odpowiada. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Więc Eliasz maluje nam tutaj pewien obraz sytuacji, w której się znalazł. Więc spróbujmy sobie ten obraz jakoś wyobrazić. Więc mamy, prawda, płótno. I na środku tego płótna, czy na środku tego obrazu znajduje się Eliasz. On sam jeden. Gdzieś tam może z boku leżą ci prorocy pomordowani, prawda, którzy ukrywali się w jaskiniach. Z drugiej strony gdzieś na obrazie widać te poburzone ołtarze Pana, prawda, ale przed nim, przed tym Eliaszem, który jako jedyny trzyma ten Boży sztandar w Izraelu, stoją te tłumy, te tysiące tych wściekłych Izraelitów, którzy mają miecze w rękach i te miecze są zaplamione czy zbrukane krwią tych proroków, których przed chwilą zabili, i oni nacierają na tego jednego Eliasza, prawda, który stoi tam i żarli, który to był bardzo żarliwy czy gorliwy dla Pana. Więc taki obraz maluje przed nami Eliasz. Tak Eliasz rozumie, czy postrzega tą sytuację, rzeczywistość, jaka jest wokół niego, ale pytanie, czy to jest właściwy obraz? Czy ten obraz oddaje we właściwy sposób rzeczywistość? Czy tak faktycznie jest, jak to nam namalował Eliasz? Idąc, można powiedzieć, od końca. Czy faktycznie tak bardzo nastają na jego życie? No, królowa Izabel chciała go zabić, to jest fakt. Ale no nie jest tak, że to cały Izrael jest przeciwko niemu i cały Izrael dyszy chęcią zabicia Eliasza. W końcu na górze Karmel, tam gdzie zabito tych proroków Baala, dokonał się pewien przełom. Izrael zobaczył, że Pan jest Bogiem i że Eliasz jest jego prorokiem. Więc pewna zmiana nastąpiła. Ale wydaje się, że Eliasz kompletnie o tym zapomniał. Czy Eliasz pozostał sam? Czy jest jedynym prorokiem w Izraelu? Nie. Ponieważ Obadiasz ukrywał w jaskiniach 100 proroków i zaopatrywał ich. Więc nie jest tak, że Eliasz jest jedynym prorokiem w Izraelu, pozostałym przy życiu. Są jeszcze inni, są 100. Innych proroków jest jeszcze. Czy sytuacja jest naprawdę tak zła, jak ją widzi Eliasz? Może ten Izrael kompletnie odszedł, cały Izrael odszedł od Boga. Jest źle, to nie ma wątpliwości. Izrael odszedł od Boga, od tego, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, wprowadził do ziemi obiecanej, ale Eliasz w ogóle zdaje się nie dostrzegać tego, że nie w cały Izrael czci fałszywych bogów czy bożków, że są ludzie, tacy jak Obadiasz, którzy czczą Pana generalnie, którzy nie ugięli się przed Baalem. Czy Eliasz był aż tak bardzo gorliwy? Też był czas, że się ukrywał generalnie. Też był czas, że się ukrywał. Ten ostatni okres w jego życiu był gorliwy, był taki intensywny, ale nie jest tak, że to Eliasz jakoś się wyróżniał szczególnie na tle tych innych proroków. Więc wydaje się, że ten obraz, który Eliasz namalował, to jest przesadzony. Jest przesadzony, że nie jest tak, jak faktycznie to było. Eliasz przedstawił swoje postrzeganie rzeczywistości, przedstawił to, jak on to widzi, ale to jest niezgodne z rzeczywistością. Więc w związku z tym widać, że Eliasz ma problem z czym? Z oczami, z widzeniem, z postrzeganiem. On źle widzi rzeczy, ma złą perspektywę. Eliasz w tym obrazie widzi w zasadzie tylko siebie po stronie Boga, reszta to wszystko to wrogowie. Nie dostrzega też innych, którzy są też gorliwi dla Pana. Eliasz ma problem z widzeniem, z patrzeniem. W Londynie jest pewien pastor całkiem sporego kościoła reformowanych baptystów. Nie będę wymieniał imienia, nazwiska. Jest to bardzo inteligentny człowiek, bardzo zdolny człowiek. I mógłby uczynić bardzo wiele dla Bożego Królestwa, ale jest pewne ograniczenie tego człowieka, które powoduje, że nie jest tak wpływowy, jak mógłby być. I prawdopodobnie wszyscy reformowani baptyści w całej Anglii, nawet w Wielkiej Brytanii, znają tego człowieka. Znają tego człowieka i co o nim mówią? No trochę tak z uśmieszkiem. Mówią, że to jest jedyny prawdziwy, reformowany baptysta, nie tylko w Londynie, ale w całej Anglii. Wszyscy inni to są niedoróbki generalnie. Więc odseparował się od innych. Jego zbór, czy on sam uważa siebie i jego zbór za jedynych, prawdziwych, reformowanych baptystów w całej Wielkiej Brytanii. Wszyscy inni to jacyś wybrakowani są. Więc on powoduje, że swoją postawą jakby pokazał, no, że inni nie są warci. Tak? Nie zasługują na miano reformowanych baptystów. Więc się odseparował. Jest sam, jak palec generalnie. Podobnie jest z Eliaszem. Eliasz przecenia siebie samego i w tym samym czasie nie docenia innych. Dlatego jest sam. Dlatego postrzega siebie jako jedynego prawdziwego proroka Pana. Dlatego uważa, że został sam, chociaż rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc Eliasz przecenia siebie i w tym samym czasie nie docenia innych. Ale czy to jest jedyny problem Eliasza? Czy możemy wyciągnąć coś jeszcze z tego, co Eliasz mówi? Wydaje mi się, że możemy. Eliasz mówi, że na samym początku o swojej gorliwości dla Pana, a na końcu mówi, no dokąd go to zaprowadziło, więc wydaje mi się, że chociaż Eliasz nie mówi tego bezpośrednio, to w tym, co mówi, można znaleźć zarzut skierowany do Boga. Ja byłem taki gorliwy dla Ciebie i zobacz, dokąd mnie to doprowadziło. Zobacz, jak skończę. To Twoja wina, Boże, to Twoja wina. Ja tak się starałem. A to, że nie wyszło, to nie, no to nie moja wina, tak? To Twoja wina, Boże. Więc Eliasz, mówiąc te słowa, oskarża Boga. Wyraża swoje pretensje do Boga za to, że ten nie zadziałał tak, jak Eliasz tego oczekiwał, czy pragnął. Zatem to składa nam w pewną całość. Przyczyną rozczarowania Bogiem w życiu Eliasza były między innymi niewłaściwe oczekiwania co do Boga, co do Jego działania oraz niewłaściwa perspektywa, niewłaściwe postrzeganie siebie i innych. I to doprowadziło do rozczarowania Bogiem, to doprowadziło do Jego zwątpienia w działanie Boga oraz do zniechęcenia w życiu i w służbie. Więc Eliasz potrzebuje pomocy. Eliasz ma ewidentnie problem ze wzrokiem, z widzeniem, z oczekiwaniami, dlatego Eliasz potrzebuje okularów, można powiedzieć. Potrzebuje soczewek na oczy, które by skorygowały jego wady i pomogły mu widzieć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. I Bóg jako dobry lekarz daje mu takie soczewki. Wersety 11-13a. Bóg zakłada pierwszą soczewkę. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz. Tak, Eliasz wiedział, że Bóg przychodzi, dlatego zakrył swoją twarz. Bóg pokazał Eliaszowi, że jego działanie nie zawsze jest spektakularne. Nie zawsze prowadzi do natychmiastowych i widocznych skutków, jak w przypadku wichury, trzęsienia ziemi czy ognia. To, że nie widać skutków Bożego działania, wcale nie znaczy, że Bóg nie działa. Eliasz nie widział wiatru, nie widział tego powiewu, tego łagodnego powiewu, ale go słyszał. Tak? Słyszał i wiedział, że w tym jest Pan, dlatego zakrył swoją twarz płaszczem. To nam pokazuje, że Bóg działa na różne sposoby. Jest także wtedy, kiedy nam się wydaje, że nic się nie dzieje, jest łagodny powiew wiatru, nie widać dookoła żadnej zmiany, można tylko słyszeć delikatny szum, cichy dźwięk tego powiewu i w tym jest Bóg. Boże działanie może być zakryte przed naszymi oczami, ale to nie znaczy, że Bóg nic nie robi, że Bóg przestał działać. Jego działanie w tym czasie jest po prostu inne, jest zakryte dla naszych oczu, ale Bóg działa, ponieważ słychać szum, tyle że jest to inne działanie. Być może Eliasz założył, że skoro nie widać Bożego działania, że nie było jakiejś zmiany w życiu Izabel nie padła na kolana, nie wyznała Jahwe swoim Bogiem, nie odrzuciła Baala, to założył, że Bóg przestał działać. Ale Bóg nie przestał działać, Bóg dalej działał. Tyle, że to jeszcze, że Bóg pokazał to, że działa na różne sposoby, nie zawsze w widoczny sposób, to jeszcze sam nie skorygowało jakby widzenia Eliasza. Potrzebna jest właśnie też ta druga soczewka, soczewka na drugie oko, można powiedzieć. I wersety 15 do 18. A Pan rzekł do niego, idź udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimsiego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się, że tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7 000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie pocałowały. Bóg działa, Bóg zamierza posłużyć się też innymi ludźmi. I ci ludzie spełnią wolę Bożą. Nie dość tego, Bóg zamierza zachować z ludu 7 000 z tych, którzy nie są bałwochwalcami, którzy wierzą w Jahwę. Nie wszyscy w Izraelu pokłonili się Baalowi. Więc Bóg w ten sposób koryguje Eliasza. Eliasz nie jest sam. On nie jest jedyny. Są też inni słudzy Pana, którzy też są gorliwi. I tymi innymi Pan Bóg też się posługuje. W związku z tym Eliasz nie powinien w żaden sposób przeceniać siebie, ale powinien raczej doceniać innych, którzy też wykonują wolę Pana, są narzędziami w rękach Pana, świadomie lub nie. Więc w taki sposób postrzeganie Eliasza zostało skorygowane. Eliasz teraz widzi właściwie, dlatego może ponownie zacząć służyć Bogu. Eliasz może wrócić do służby. To nam pokazuje, że rozczarowanie, jakiego doświadczył Eliasz, nie jest winą Boga, ale jego własną. To rozczarowanie, jakiego doświadczył Eliasz, nie jest winą Boga, ale jest jego własną. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy mamy wypaczony obraz Boga. I mamy też wypaczoną perspektywę, postrzeganie. Nie znamy Boga, tak? Nie znamy Boga. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, Co Chrystus robi? Otwiera nasze oczy i Chrystus daje nam poznać Ojca. Ale dalej jesteśmy grzesznikami. Tak? I potrzebujemy, poznajemy Ojca, ale też potrzebujemy dalej rozwijać, też wzrastać w tym poznawaniu. Potrzebujemy spędzać czas z Chrystusem, ponieważ widząc Jego, widzimy Ojca. Poznając Jezusa, poznajemy, jaki jest Ojciec. Ponieważ jesteśmy grzesznikami, nasze postrzeganie rzeczy jest tylko fragmentaryczne, częściowe. Bóg widzi wszystko. Widzi całość, dlatego On się nie myli. Więc dopóki jesteśmy tu, jeśli nie będziemy ostrożni, to będziemy doświadczać rozczarowania Bogiem. Znaczy nam się będzie wydawało, że to Bóg nas rozczarował, tak? Ale później ostatecznie się okazuje, że to nie jest tak. Problem jest w nas. Być może problemem w naszym życiu będą niewłaściwe oczekiwania co do Boga, co do Jego działania. Albo też będziemy mieli niewłaściwą perspektywę na różne rzeczy. Będziemy uważali siebie za jedynych, prawdziwych chrześcijan. A wszyscy inni to niedoróbki, tak? Czy mają braki pewne. Więc jeśli doświadczasz lub jeśli kiedyś doświadczysz rozczarowania Bogiem, tak jak Eliasz, to wiedz przede wszystkim to, że Bóg nie jest temu winien. Że Bóg nie jest temu winien. To nie jest winą Boga, że doświadczyłeś rozczarowania Nim. Problem jest raczej w tobie. Tak jak problem był w Eliaszu. Eliasz nie widział właściwie oraz nie miał właściwej perspektywy. Miał niewłaściwe oczekiwania. Skąd to się wzięło? Ponieważ Eliasz był takim samym grzesznikiem jak i my, jak ty i ja. Eliasz był tylko człowiekiem, który ma ograniczone poznanie Boga. Eliasz miał złe zrozumienie tego, jak Bóg działa, więc problem nie był z Bogiem, ale problem był z Eliaszem. Więc jeśli doświadczysz rozczarowania Bogiem, czy doświadczasz, to tak jak Eliasz, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to udać się do Boga, do lekarza. Ponieważ On potrafi skorygować nasz wzrok, nasze patrzenie. Idź do Pana i proś, aby Cię uleczył, aby skorygował Ciebie, aby pokazał Ci, co z Tobą jest nie tak, aby pokazał Ci, gdzie się pomyliłeś. Być może się okaże, że masz faktycznie złe oczekiwania co do Jego działania. Być może oczekujesz jakichś spektakularnych rzeczy, aby Bóg je robił na Twoje zawołanie. Być może twoja perspektywa jest zła i widzisz siebie i swoją rolę, przeceniasz siebie i nie doceniasz innych, co powoduje pychę w twoim sercu. Być może myślisz sobie, jeśli nie ja, to kto? Jeśli tak, jeśli nie ja, to kto? Przecież nie ma innych, czy lepszych, czy zdolniejszych. A być może będzie jeszcze jakiś inny powód. Ale jedyną osobą, która może ci w tej sytuacji pomóc, to Bóg, Ojciec. Dlatego nie uciekaj od Niego, ale uciekaj do Niego. Ponieważ On może pomóc. Nie wątp w Boga, w Jego moc czy mądrość, jeśli nie widzisz jakiegoś spektakularnego Bożego działania. Nie zniechęcaj się tym. Nie zniechęcaj się tym. Bóg nie przestał działać. To, co trzeba w tej sytuacji zrobić, to zamknąć swoje oczy i wytężyć słuch. Bo Bóg działa i możesz usłyszeć cichy, łagodny powiew Jego działania. Nie zakładaj nigdy, że skoro nie widzisz spektakularnych, wielkich rzeczy dookoła siebie, to Bóg przestał działać. Tak nie jest. Nie zdawałem sobie sprawy, ale przygotowując się do kazania, to właśnie doszedłem do wniosku, czy stwierdziłem, że mnie to uderzyło, że to w zasadzie mi pomogło przez te parę lat w Legionowie, bo nie widzę jakiegoś szczególnego poruszenia, nie ma przebudzenia w Legionowie. Tłumy nie walą tutaj drzwiami i oknami, tak? I gdybym jakby patrzył tylko i oczekiwał tego spektakularnego działania, to prawdopodobnie już mnie tutaj nie było. I nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo mi pomocne jest słuchanie tych różnych rzeczy, które Bóg robi dookoła, co na dzisiaj Darek wspomniał, tak, że gdzieś w Stanach nawet słyszał o nas. Tak? Ale właśnie takie, drobne rzeczy, że jakaś osoba gdzieś o nas słyszała, albo że była na stronie już wcześniej, chociaż nie widzieliśmy się, czy nie poznaliśmy się, czy ktoś został w jakiś sposób przyciągnięty do Boga, więc nie widzę tego, ale kiedy słyszę te różne, no drobne rzeczy, to wiem, że Bóg działa, że Bóg nie zostawił nas, że nas nie porzucił. Nie rozumiem, dlaczego tak, nie wiem, w jakim kierunku to wszystko zmierza, ale słyszę. I to pomaga mi trwać, to pomaga mi iść dalej, do przodu. I ostatnia rzecz. Patrz na Chrystusa. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowania Bogiem, to patrz na Chrystusa, ponieważ Chrystus Bogiem się nigdy nie rozczarował. On nigdy nie doświadczył rozczarowania Ojcem. Dlaczego? Ponieważ zna Ojca doskonale. On i Ojciec są jedno. Tak? On był w Ojcu, a Ojciec w Nim. Jezus znał, po drugie, Jezus znał doskonale Bożą wolę. Dlatego kiedy przyszły trudności, kiedy chcieli Go zabić, kiedy przyszedł krzyż, Jezus nie był rozczarowany. Jezus nie miał pretensji do Ojca. Jezus nie zwątpił. Jezus nie był zniechęcony, ale we wszystkim poddał się Ojcu. Jezus, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemani, przed swoim ukrzyżowaniem nie powiedział, czy nie modlił się do Ojca słowami: byłem bardzo gorliwy, Ojcze, dla Ciebie i spójrz, do czego mnie to doprowadziło. Spójrz, co na mnie przyszło, zostałem sam i wszyscy chcą mnie zabić. Jezus nie modlił się tymi słowami. Jezus wiedział, że to wszystko jest konieczne dla naszego zbawienia, to wszystko, czego musi doświadczyć. Zatem Jego słowa w ogrodzie oliwnym, w ogrodzie Getsemany były: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus poddał się, ponieważ wiedział, że to wszystko jest konieczne, potrzebne dla naszego zbawienia. Jezus wiedział, po co przyszedł, a przyszedł po to, żeby doświadczyć krzyża, żeby wziąć nasze grzechy na siebie i odkupić nas z niewoli grzechu. Więc Jezus nie był rozczarowany Ojcem. On znał Ojca, znał Jego wolę i poddał Mu się w całkowitym zaufaniu. A my niestety nie jesteśmy jak Jezus. Jesteśmy jak Eliasz. Dlatego jeśli jesteś narodzony na nowo, jeśli jesteś chrześcijaninem, to zobacz, jak bardzo potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz być blisko Niego i przez Niego poznawać Ojca oraz Jego wolę. Potrzebujesz upodabniać się do Jezusa, ponieważ wtedy, upodabniając się do Jezusa, będziesz znał Ojca. Będziesz znał Ojca lepiej, będziesz rozumiał Ojca lepiej, będziesz miał wtedy właściwe zrozumienie i oczekiwanie tego, jak Bóg działa. Będziesz miał właściwą perspektywę. Dzisiaj wielu chrześcijan odrzuca teologię z różnych powodów, jako niepotrzebną. Ale każdy z nas, ponieważ Jezus przyszedł z jakąś konkretną nauką, Jezus przyszedł objawić Ojca i potrzebujemy tej zdrowej nauki, żeby ona kształtowała nasze postrzeganie Ojca, nasze zrozumienie Ojca, żeby kształtowała nasze poznanie Ojca. Mając zdrową naukę, nasze oczekiwania będą właściwe, a to pozwoli nam uniknąć rozczarowania Bogiem. Więc patrz na Chrystusa, ponieważ On nigdy nie rozczarował się Bogiem. On nigdy rozczarowania ze strony Boga nie doświadczył, ponieważ znał Ojca doskonale i znał Jego wolę. Jeżeli my będziemy blisko Chrystusa, będziemy znać Ojca, będziemy znać Jego wolę, to wtedy tego rozczarowania też nie doświadczymy.